A jaki to będzie poranek, to się okaze. Dzisiaj jest 23 maja, rok 2023, wtorek i na początku dzisiejszego poranka wnet dwa listy, które dostaliśmy, a właściwie dwa sprostowania od tej samej grupy. Grupa Azoty z siedzibą w Tarnowie do nas napisała 12 maja. Ten list przyszedł z Gdańska i zaraz Państwu przeczytam, o co chodzi. Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie oświadcza, że w audycji Poranek Wnet wyemitowanej w dniu 21 kwietnia 2023 roku na antenie Radia Wnet w wypowiedziach Sławomira Wręgi zawarto nieprawdziwe i nieścisłe wiadomości dotyczące grupy Azoty S.A., którym niniejszym prostuje. Pan Wieczesław Kantor jest objęty sankcjami unijnymi i krajowymi, w związku z czym utracił status beneficjenta rzeczywistego grupy Azoty S.A., nie jest właścicielem grupy Azoty S.A. i nie kontroluje grupy Azoty S.A. poprzez swoje akcje. A wszelkie należące do niego aktywa, w tym akcje grupy Azoty S.A., zostały zamrożone. Nie jest prawdą, jakoby Wieczesław Kantor otrzymał od grupy Azoty S.A. dywidendę. Nie jest prawdą, jakoby grupa Azoty lub podmioty z nią powiązane uczestniczyły w spekulacjach na nawozach. Nie jest prawdą, jakoby grupa Azoty lub podmioty zależne dokonywały sprzedaży mocznika w cenie 7 tysięcy złotych za tonę. Podpisano adwokat Robert Nawara. I drugie sprostowanie dotyczące tej samej rozmowy jest następujące. Grupa Azoty, zakłady azotowe Puławy S.A. z siedzibą w Puławach, dalej zakłady azotowe Puławy, oświadcza, że w audycji Poranek Wnet wyemitowanej w dniu 21 kwietnia 2023 roku na antenie Radia Wnet w wypowiedziach Sławomira Wręgi zawarto nieprawdziwe i nieścisłe wiadomości dotyczące zakładów azotowych Puławy, które niniejszym prostuje. Nie jest prawdą, jakoby w zakładach azotowych Puławy prowadzono redukcję zatrudnienia. Zatrudnienie w zakładach azotowych Puławy jest stabilne i od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Nie jest prawdą, jakoby zakłady azotowe Puławy uczestniczyły w spekulacji na nawozach. Nie jest prawdą, jakoby zakłady azotowe Puławy dokonywały sprzedaży mocznika w cenie 7 tysięcy złotych za tonę. Grupa Azoty z siedzibą w Tarnowie za spółkę adwokat Robert Nawara. Takie dwa sprostowania dostaliśmy. Dwa sprostowania zostały odczytane. Jest godzina 7:15.
Wojna w Ukrainie.
I nie tylko w Ukrainie, bo i w Rosji. Dmytro Antoniuk, Studio Kijów. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie, i witam Państwa serdecznie.
W tym głosie odrobina radości, to z powodu tego wszystkiego, co się wczoraj działo na terenie Rosji?
No, w sumie tak. No, nie ma co ukrywać, bo wczoraj te informacje, które płyną z rosyjskiej białogorodzkiej oblasti, czyli obwodu białogorodzkiego, to jest bardzo ciekawe coś. Przypominę, że wczoraj doszło do zajęcia kilku, bodaj, no, już trzy miejscowości na terenie Rosji zajęte przez przedstawicieli rosyjskiego dobrowolczego korpusu i Legiona Swoboda Rosji, czyli przez Rosjan, które walczą z reżimem Putina. I doszło do tego, że oni po prostu wzięli kilka wozów opancerowanych, bodaj 100% jeden wóz opancerowany, który należał do FSB Rosji, oni po prostu zajęli. I na tych wózach opancerowanych, i nawet była informacja, i no takie niezbyt widoczne filmiki, na których widać, że czołgi po prostu, te przedstawiciele rosyjskiego dobrowolczego korpusu i Swobody Rosji też mają czołgi. No po prostu to co się stało tam wczoraj, zrobiło po prostu niesamowite wrażenie przede wszystkim na propagandystów Rosji i wywołało, no nie panikę, ale straszną zadymę, tak? Wszyscy wszystkich oskarżają o to, że nie byli w stanie obronić swoje własne granicy, nie są w stanie obronić w ogóle tego obwodu, a najbardziej ciekawe jest to, że tam akurat, gdzie przedstawiciele tych antiputinowskich Rosjan teraz walczą z proputinowskimi Rosjanami, oni rzekomo przeszli przez tą nową linię wzmocnień, w tym tych słynnych zębów drakona, smoka, których tam ponastawili tak dużo, że poszło na to według oficjalnej informacji władz obwodu białogardzkiego, ponad miliard rubli wytracono było na to wszystko. I jednak po prostu widać, że spokojnie można przyjechać przez te zęby, przez jakieś tam pola min i jednak być już w Rosji. No, najważniejsze, że przedstawiciele władz ukraińskich mówią o tym, że Ukraina do tego nie ma absolutnie nic wspólnego z tym. Także to walczą Rosjanie z Rosjanami. Już przedstawiciele też władz Stanów Zjednoczonych też na te wydarzenie powiedzieli o tym, że no cóż, Rosja rozpętała tą wojnę, no a teraz po prostu skutkuje, ma po prostu skutki tego wszystkiego. Także umywamy po prostu ręki.
Jeszcze trzeba dodać, że w nocy nastąpił atak na siedzibę FSB.
Dokładnie, na siedzibę w FSB w mieście Bilgorod, czyli Bielgorod po rosyjsku. Też przypominę, że w ogóle ta część Rosji została też okupowana w 1920 roku, bo to była część Ukrainy akurat. To była część Siwerszyny, historycznego regionu Ukrainy i Bielgorod rosyjski. To jest ukraiński Bielgorod tak naprawdę. Tam nawet ta architektura, która tam zachowała się w cerkwiach i tak dalej, to widać, że to akurat architektura ukraińskiej Siwerszyny. Także no, jestem ciekaw, jak to będzie dalej z tym wszystkim.
A jak daleko Białgorod jest od ukraińskiej granicy?
Białgorod od ukraińskiej granicy jest za kilkadziesiątków kilometrów. No, czyli
mniej niż 100.
Niedaleko. Tak, zdecydowanie mniej niż to, tak. Jakichś, no być może 30 kilometrów, coś takiego.
Dodajmy do tego, że trwa tam jakiś stan nadzwyczajny, ewakuacja ludności, poszukiwanie winnych, ewakuacja amunicji nuklearnej, to wszystko się dzieje.
Akurat ewakuacja broni nuklearnej, która znajduje się pod miasteczkiem Grajworon, który na razie nie wiadomo, co się dzieje w tym Grajworonie, bo ja już oglądałem wideo, gdzie widać, że te antiputinowskie rosyjskie siły już zajęli jakieś budynki w tym mieście. To pod tym Grajworonem akurat znajduje się wojskowa jednostka, gdzie Rosjanie mieli broń jądrową. I jest tak już informacja o tym, że oni wywieźli w popłochu tą broń jądrową spod tego Grajworona. Ale jest jeszcze kolejna informacja o tym, że została zaatakowana Borysówka, też takie miasteczko, które leży na drodze spod granicy, z tego Grajworonu, akurat do Bielgorada, można tak powiedzieć. powiedzieć. Zaatakowana została przez drony. No i mnóstwo wideo od po prostu mieszkańców, zwykłych mieszkańców obwodu białogardzkiego, które pokazują, jaka tam panika naprawdę. Z Białogardu wyjeżdżają setki albo tysięcy aut osobistych i no i to wygląda... Wygląda spektakularnie.
A wiadomo, ilu żołnierzy uczestniczy w tym ataku?
W ogóle o tym ataku bardzo mało co wiadomo, także nie mogę nic powiedzieć tak naprawdę.
No i to jest w pewnym sensie odpowiedź na propagandę rosyjską, która obwieściła, że Bachmut został zdobyty.
Tak, Bachmut został zdobyty według rosyjskiej propagandy, ale według realistycznych realii, to Bachmut się jeszcze trzyma w kilku akurat budynkach, które znajdują się tam na wjeździe do miasta, tam gdzie stał kiedyś ten samolot, gdzie byliśmy z Pawłem w styczniu. Także Bachmut, tak, 99% tego miasta jest okupowane przez wroga, ale nie do samego końca. No i już też są filmiki rosyjskich tych najemników, wagnerowców, które tańczą po prostu na zniszczonych nimi, przez nich budynkach, tańczą, piją szampana artemowskiego, który był produkowany akurat w Bachmucie. No tańczą po prostu na kościach tych ludzi, których oni zabili.
A co z tą kontrofensywą, która ma otoczyć Bachmut, kontrofensywą wojsk ukraińskich?
Tak, i ta kontrofensywa też trwa i też są, chociaż być może niewielkie, ale sukcesy. I przestrzeń deokupowana, wyzwolona wokół Bachmuta się szerzy, czyli robi się coraz większa i szczególnie też na południowy zachód od Bachmutu są sukcesy, ale też za ostatnią dobą mamy sukcesy, chociaż nie takie wielkie, to być może kilka set metrów wojska ukraińskie przeszedli, ale i na północ od Bachmutu. Także my tam też nie jesteśmy bierni.
Jest też ofensywa dyplomatyczna prezydenta Zełenskiego, skuteczna, jak się okazało, bo samoloty F-16, które na początku wydawało się, że to nie jest, że to jest jakaś linia graniczna, że samolotów F-16 ukraińskie wojsko nie dostanie, teraz już jest prawie pewne, że te samoloty dostanie, co ukraińskie media piszą na temat tych spotkań prezydenta Zełenskiego?
Tak, piszą, że samolotu F-16 my dostaniemy, że ta tura tych spotkań międzynarodowych wizytów naszego prezydenta jest naprawdę skuteczna i ja też z tym się zgadzam, bo pamiętam, jaka była retoryka po naszych partnerów zachodnich po przekazaniu czołgów typu Leopard 2 Ukrainie, że nie ma mowy po prostu o tym, żeby przekazywać F-16. Teraz jednak mowa jest i nie tylko mowa, ale już jest informacja o tym, że szkolenia ukraińskich pilotów się zacięli. Jak wczoraj też mówiłem w poranku, że wiarygodnie, że oni już trwają i przedstawiciele władz amerykańskich już powiedzieli, że oni gotowi przekazywać Ukrainie samoloty F-16, a też jeszcze nie ma oficjalnej informacji, ale Niderlandy też odwołali na przykład sprzedaż swoich F-16 do pewnej firmy i to też, no ja domniemam, że to akurat te F-16, które oni wkrótce mogą przekazać Ukrainie.
Więcej informacji w raporcie z Kijowa o godzinie 9.30, a my już za chwilę będziemy rozmawiać z generałem Waldemarem Skrzypczakiem, czyli ciąg dalszy opowieści o tym, co dzieje się na Ukrainie, co dzieje się podczas tej wojny. Dmytro Antoniuk pozostaje w studio w Kijowie, a my słuchamy zespołu Breakout. Jest godzina 7.30. Gościem Poranka Wnet i gościem, którego Państwo mogą obejrzeć na naszym kanale YouTube Radia Wnet, jest generał Waldemar Skrzypczak. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry panu, witam państwa, dzień dobry.
Widzieliśmy się we Wrocławiu na dobrej konferencji G2. Tam pan generał mówił o polskiej armii, o polskim uzbrojeniu, ale dzisiaj powiedzmy o tym, co pan myśli na temat tego, co zdarzyło się w Rosji.
Znaczy, to są dobre wieści dla nas, bo widać wyraźnie, że to, co się dzieje w obwodzie białogorockim, świadczy o tym, że Ukraińcy lub pro-Ukraińcy przygotowywali się do działań dywersyjno-sabotażowych. To, co się w tej chwili dzieje, wywołuje ogromne zamieszanie u Rosjan. Oni są zaskoczeni tymi działaniami. One nie mają jeszcze póki co wielkiej skali, ale ufam, że one się przerodzą w wielką skalę i być może będzie to miało takie znamiona działań szeroko zakrojonych, sabotażowo-dywersyjnych, przygotowujących w pewnym sensie kontrofensywę armii ukraińskiej, tak aby uniemożliwić funkcjonowanie siłom wewnętrznym Rosji w zapewnieniu marszu wojsk rosyjskich do frontu. A zatem wydaje się, że to, co się w tej chwili dzieje, jest jakby początkiem działań, które mają zdestabilizować sytuację w obwodzie białogorockim. Miejmy nadzieję, że to się rozleje, bo obywateli proukraińskich w obwodach przygranicznych z Ukrainą jest dużo więcej. Zatem być może jest to początek tej jakiegoś takiego powstania, które ma zakłócić funkcjonowanie i stabilizację w Rosji.
Widać te objawy paniki poprzez ewakuację ludności i ewakuację tej amunicji nuklearnej. Wiedzieliśmy o tym, że tam jest amunicja nuklearna tuż przy granicy ukraińskiej?
To świadczy jeszcze po raz kolejny, panie redaktorze, o tym, że Rosjanie byli nieprzygotowani do tego, co się w tej chwili wydarza. Czyli nie spodziewali się w żaden sposób, że na ich terytorium może dojść do jakichkolwiek działań zbrojnych. I to świadczy o tym, że Rosjanie działają w sposób nieplanowy, w sposób niezorganizowany, a ta panika tylko pogłębia ten kryzys, bo w tej chwili w obwodzie białogorockim powstał głęboki kryzys, który na tym Rosjanie na razie nie panują i oby, mam nadzieję, nie zapanowali.
To jest nowy etap wojny?
Wydaje się, że przeniesienie działań zbrojnych, oficjalnie oczywiście Ukraińcy nie mówią o tym, że oni to czynią, Amerykanie też się wzbraniają przed potwierdzeniem, że to robią Ukraińcy, ale przeniesienie działań zbrojnych na terytorium Rosji bardzo poważnie zakłóca funkcjonowanie Rosji, to po pierwsze, a po drugie, tak jak pan powiedział, to jest jakby nowy etap wojny partyzanckiej, która, miejmy nadzieję, rozleje się na większą część terytorium Rosji, bo liczba niezadowolonych Rosjan, czyli pro-Ukraińców, jest znacząca, a ta sytuacja wewnętrzna, niestabilna, sytuacja ekonomiczna zła, bardzo budzi złe nastroje w Rosjanach i będzie pewnie ta sytuacja, ten kryzys się pogłębiał. To dobra droga do tego, aby Putin zechciał tą wojnę zakończyć poprzez wycofanie wojsk swoich z terytorium Ukrainy, bo Rosja tego ciężaru nie dźwignie. Wojna wewnętrzna, brak stabilizacji wewnętrznej, wojna z Ukrainą, to jest ponad możliwości Rosji.
Czy to może być też sygnał dla tych poborowych żołnierzy rosyjskich, którzy nie chcąc muszą walczyć na Ukrainie?
Znaczy, generalnie Rosjanie mają problem z poborowymi. Oni w tej chwili czynią wielkie wysiłki propagandowe i inne, które mają przekonać młodzież rosyjską do tego, żeby chciała być żołnierzami. Oni nie chcą być żołnierzami. Oni przekonali się przez ten rok czasu, że w zasadzie niczego od tego państwa oczekiwać nie mogą, a stają się tylko i wyłącznie instrumentem czy narzędziem, które ma wykonywać wolę Putina, ale to kosztuje tych obywateli, tę młodzież rosyjską ogromną, ogromne ofiary. Oni tego nie chcą. I niezadowolenie moim zdaniem właśnie dotyczy tego środowiska, tej grupy młodzieży rosyjskiej, która jest potencjalnymi poborowymi.
Tym bardziej, kiedy się dowiedzą, chociaż trudno im się dowiedzieć, jak wiele tysięcy Rosjan poległo na Ukrainie.
Oczywiście straty Rosjan są bardzo duże. Rosjanie je uzupełniają, ale wydaje się, że ten proces uzupełnienia idzie bardzo wolno i przygotowania kolejnych wojsk do wojny. Także Rosjanie borykają się z wielkimi problemami, jeżeli chodzi o stany osobowe. I to jest moim zdaniem główny problem, przed którym stoją Rosjanie. A poziom strat rzeczywiście jest porażający.
Czy jest to zapowiedź, to co się zdarzyło na terytorium Rosji, jest zapowiedzią pierwszą czy drugą już jaskółką rodzącej się tej kontrofensywy wojsk ukraińskich?
Panie redaktorze, być może tak, można to połączyć. Natomiast moim zdaniem na razie to jest za mała skala, żeby to podciągać pod kontrofensywę, pod jej przygotowania. Natomiast widać wyraźnie, że Ukraińcy osiągają duży poziom zdolności i gotowości do kontrofensywy. To, że otrzymali w tej chwili systemy uderzeniowe dalekiego zasięgu, które pozwalają razić obiekty na terenie Rosji, czyli za Donem, pod Rostowem, gdzie Rosjanie przygotowują swoje odwody, to już poprawia absolutnie zdolności armii ukraińskiej. Zgoda wszystkich na F-16 jest kwestią, która w zasadzie się działa od dawna, bo myśmy o tym wiedzieli, że piloci się szkolą na F-16. Tylko teraz jest kwestia, żeby te samoloty dotarły i żeby piloci na nie wsiedli już wyszkoleni i w ramach przygotowania do kontrofensywy osiągnęli zdolność do wywalczenia przewagi w rejonie, gdzie będzie prowadzona kontrofensywa, przewagi w powietrzu. Bo warunkami tej kontrofensywy są trzy elementy. Pierwszy, zdolność do wykonywania uderzeń. Ukraińcy sformowali 20 kilka brygad dzięki sprzętowi, który otrzymali z zachodu, brygad ciężkich, średnich i lekkich. Brygady są gotowe. Osiągnęli w tej chwili duży poziom zdolności do wykonywania uderzeń głębokich na odwody armii rosyjskiej. To jest ten drugi czynnik. I trzeci, mają zdolność do walki z siłami powietrznymi Rosji i do wywalczenia przewagi na kierunku prowadzenia kontrofensywy. Wydaje się, że w ciągu najbliższych 2-3 tygodni warunki do tego, aby kontrofensywa się rozpoczęła, powstaną. I moim zdaniem wyznacznikiem to jest czas przebiegu szczytu NATO w Wilnie. Żeleński musi do tego szczytu mieć sukces operacyjny polegający na rozbiciu dużego zgrupowania armii rosyjskiej, wstrząśnięcia armii rosyjską, tak aby przed szczytem mógł Żeleński pokazać NATO, ja zwyciężyłem.
Przypomnijmy, szczyt NATO to jest 10 lipca, czyli ponad 11 lipca. Myśli pan generał, że Ukraińcy przekroczą jeszcze raz Rubikon, czyli zaczną bombardować cele w Rosji?
Tak, to jest jednym z wyznaczników operacji kontrofensywy. Muszą wykonać uderzenia na logistykę i na odwody armii rosyjskiej, które są w tej chwili na odległościach większych niż 250-300 kilometrów. Żeby te siły rosyjskie nie dotarły do frontu, nie zapobiegły kontrofensywie, one muszą być obiektami uderzeń tych systemów dalekiego rażenia. Kontrofensywa będzie trwała około 2 tygodni, tak sądzę, bo na więcej sił Ukraińcom nie starczy, ale ona musi być zaskakująca, zdecydowana, potężna, tak aby mogła rozgromić, okrążyć i zlikwidować duże zgrupowanie armii rosyjskiej. Nie całą armię, nie wyprzeć z terytorium Ukrainy, ale musi dokonać znaczącego sukcesu poprzez rozbicie silnego zgrupowania armii rosyjskiej. To będzie wielkie zwycięstwo.
Gdzie to może być? W którym miejscu na Ukrainie?
Znaczy moim zdaniem to powinno rozegrać się w rejonie Łuku Donbaskiego, czyli Bachmut, Północ, Siewierzk, czyli generalnie wszystko to, ten obszar, który się w tej chwili nie jest tym obszarem tych starć zbrojnych, głównych starć zbrojnych obu armii. Wykluczam kierunek południowy z uwagi na to, że tam od grudnia Rosjanie się przygotowywali, tam gromadzili nowe siły i środki, tam fortyfikowali pozycje obronne, tam minowali teren. Pokonywanie tej obrony na kierunku południowym, jej przejmowanie może przysporzyć Ukraińcom ogromne straty, a przecież nie o to chodzi. chodzi o błyskawiczny sukces. Zatem wydaje mi się, że w rejonie Łuku Donbaskiego rejon jest dogodny, ponieważ tam wojska rosyjskie są w toku operacji zaczepnej na tarcie, więc są rozproszone, są nieprzygotowane do obrony, czyli nie są odporne na uderzenia skrzydłowe armii ukraińskiej.
Ale Rosjanie w tym czasie nie śpią, też się do czegoś przygotowują.
Tak, oni na północy, na południu przygotowują się do operacji obronnej, bardzo mocno się do tego przygotowują. Tam kierują nowe jednostki z nowych formowań, nowo wyszkolone jednostki wojskowe. Tym bardziej, że Rosjanie też ulegają w jakimś sensie propagandzie ukraińskiej, która od praktycznie lutego wskazuje kierunek południowy jako ten kierunek, gdzie będzie wykonane uderzenie, czyli kierunek Zaporoże-Krym. I na tym kierunku Rosjanie skupiają swoje główne siły obronne w obawie przed tą kontrofensywą. Ale moim zdaniem, jeżeli kontrofensywa ma osiągnąć swój sukces, to po pierwsze, a po drugie, jeżeli Zełenski chce mieć argumenty przy stole w dniu 11 lipca, musi uderzyć na wojska rosyjskie tam, gdzie one działają w rozproszeniu, gdzie prowadzą natarcie, gdzie są zdolne i przygotowane do prowadzenia stałej obrony. To jest rejon Łuku Donbaskiego.
Czy dowódcy rosyjscy są tak słabi, że tego wszystkiego nie przewidują?
Oni może i przewidują, ale im sił się starcza. Poziom strat, jaki poniosła armia rosyjska, o czym mówiliśmy dzisiaj, jest tak duży, że Rosjanie w tej chwili już łatają dziury na froncie, gdzie tylko mogą. I wyciągają część sił z kierunku południowego na kierunek bachmucki, bo im się wydaje, że Bachmut otworzy im wrota do Donbasu. Moim zdaniem sprawa jest przesądzona. Zdobycie Bachmutu jest końcem tej operacji na tym kierunku i Rosjanie Donbasu już nigdy nie zdobędą.
A co dzieje się na Białorusi?
Na Białorusi to jest wielkie zamieszanie. Wydaje się, że w tej chwili Rosjanie, te wojska, które mieli na Białorusi przy granicy z Ukrainą, już w tej chwili wyprowadzają z Białorusi, kierują do terenu białogorodzkiego i w rejon północno-wschodniej Ukrainy, w obawie też przed kontrofensywą, czyli na północ od Charkowa. Drugie, wydaje się, że Rosjanie, a Łukaszenka też, obawiają się, że może dojść do działań podobnych na Białorusi, jakie mają miejsce w rejonie, w obwodzie białogorodzkim. Oni się bardzo boją przeniesienia tego typu działań na teren Białorusi, bo mają świadomość tego, że jeżeli jakiekolwiek miejsce na mapie Federacji jest takim, gdzie może powstać powstanie właśnie z Białorusi.
Czyli z tego, co mówi pan generał, wynika, że nawet nie ma kontrofensywy wojsk ukraińskich, ale tak naprawdę strach jest po stronie agresora.
Zdecydowanie. Rosjanie nie wiedzą, czego się po Ukraińcach spodziewać. Oni są przerażeni zdolnościami armii ukraińskiej oraz tymi działaniami, które się dzieją chociażby w obwodzie białogorodzkim i w innych rejonach, gdzie Ukraińcy skutecznie paraliżują logistykę armii rosyjskiej. I tak jak wspomniałem wcześniej, obawiają się przeniesienia działań zbrojnych na teren Białorusi, jak to ma miejsce w Białogorodzie.
I dlatego straszą zużyciem broni nuklearnej.
Straszyć będą, dopóki jeszcze będą w grze. Ale moim zdaniem nikt im na użycie broni jądrowej nie pozwoli, nawet w wymiarze taktycznym, bo nikt na świecie nie chce użycia broni jądrowej. Putin o tym wie, że to będzie jego koniec, ponieważ nastąpi totalna izolacja Rosji w przypadku, gdyby Rosja użyła w jakikolwiek sposób broni jądrowej. Nikt nie chce wojny jądrowej, a użycie przez Putina mogłoby się przerodzić w wymianę ciosów jądrowych. To byłby koniec świata oczywiście.
I na to myśli pan, że w desperacji Putin nie odważy się?
Nie odważą się ludzie, którzy są wokół niego, bo mają świadomość tego, że to będzie koniec Rosji. Oni nie chcą końca Rosji. Oni widzą, że to, do czego to prowadził Putin, to jest krach Rosji. I jeżeli jeszcze jakiś ruch zrobi desperacki Putin, to będzie katastrofa i upadek Rosji, całkowity upadek Rosji.
Panie generale, przez chwilę o polskiej armii, czy o Polsce porozmawiajmy. Sprawa rakiety, która wylądowała, czy spadła w okolicach Bydgoszczy, jest zamknięta? Czy wiemy, co się stało, czy też nie wiemy?
Panie redaktorze, moim zdaniem, dopóki nie będzie końca śledztwa, trudno o tym dyskutować i jednoznacznie się wypowiadać na ten temat. Zamieszanie jest duże. Bym powiedział tak. Brak jest komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Ci, którzy przekazywali informacje od początku do końca, popełnili rażące błędy wynikające z braku profesjonalizmu. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych nie polega na pośpiechu i przekazywaniu szybko komunikatów do przestrzeni publicznej, okazało się nieprawdziwych komunikatów. Drugie.
Panie generale, a który komunikat okazał się nieprawdziwy?
Moim zdaniem nieprawdziwy to komunikat był o tym, że nie było żadnego meldunku, że nie było w ogóle meldunku, że nikt o niczym nie wiedział. I wydaje mi się, że stanowisko prezydenta i szefa BBN-u było jednoznaczne. Zamknijmy temat do czasu kończenia śledztwa. Wszelkie ruchy przedwczesne są niewskazanymi ruchami, bo one szkodzą sprawie i szkodzą autorytetowi Ministerstwa Obrony Narodowej. Nastąpił wyciek dokumentów zastrzeżonych z Ministerstwa Obrony Narodowej. Wie pan, to taka manipulacja. I to nie posądzam o tym ministra Błaszczaka, ale twierdzę, że wokół niego są ludzie, którzy są nieprzygotowani do działania w sytuacjach kryzysowych. I pośpiech w takich sytuacjach szkodzi sprawie. My mamy doświadczenie, panie dyrektorze, że pan pamięta czasy takich wpadek medialnych, komunikacyjnych w czasach, kiedy pojechaliśmy na wojnę do Iraku. Byliśmy nieprzygotowani, popełniliśmy błędy w komunikacji z mediami i ze społeczeństwem. Nauczyliśmy się tego i wiemy, że pośpiech jest absolutnie tutaj niewskazany. I wyprzedzanie wydarzeń, które mają być wynikiem śledztwa, jest nieuzasadnione, bo szkodzi sprawie.
Ale z jednej strony śledztwo, to o którym mówi pan generał, ale z drugiej strony fakt, że ta rakieta wleciała na terytorium Polski.
Wleciała i starano się prawdopodobnie fakt ten ukryć. Szczęśliwie była to rakieta elaborowana materiałem obojętnym. Nie czyniła żadnych szkód, na szczęście. Ale to świadczy o tym, że te deklaracje polityków, że mamy szczelny system obrony powietrznej, okazały się nieprawdziwe. Panie doktorze, generalnie społeczeństwo ufa politykom do czasu, dopóki politycy nie popełnią błędu. To był błąd, bo jeżeli rakieta wpada i politycy mówią, że nie ma rakiety albo że nic się nie wydarzyło, no to to budzi, bo podważa zaufanie społeczeństwa do polityków, to po pierwsze, i do ich deklaracji o tym, że system mamy szczelny, a drugie to bardzo to osłabia odporność narodu, odporność społeczeństwa na tego typu wydarzenia. A tego typu wydarzenia skutecznie wykorzystuje propaganda rosyjska. Dlatego też im mniej o tym mówimy, tym mniej sobie szkodzimy.
To, żeby zadośćuczynić panu generałowi, to jeszcze chwilę o tym porozmawiajmy, bo powiedział pan materiał obojętny, to znaczy, że ktoś intencjonalnie wypuścił tą rakietę, żeby przetestować nasz system obronny. Czy dobrze rozumiem?
Panie redaktorze, twierdzę, że nie. Ja wiem, że wiele ekspertów twierdzi, że to był test naszej obrony. Nie. Rosjanie uderzają dziennie kilkunastoma, nawet kilkudziesięcioma rakietami. Nie mają pewnej kontroli nad rakietami, które są wystrzelone z wyrzutni. Wiele rakiet może się urwać z kontroli, czyli tracą Rosjanie nad nimi kontrolę. Ta rakieta, szczęśliwie rakieta Wabik, poleciała do Polski. Tak jak kiedyś poleciała do Przewodowa, czy poleciała kiedyś do Mołdawii. Zatem takie zdarzenia będą miały miejsce. I kwestią teraz jest kluczową, uniemożliwić takim rakietom, nawet Wabikom, wlot nad przestrzeń powietrzną Polski, aby można było skutecznie tego typu rakiety zwalczać. Moim zdaniem nie było to zamierzone działanie, ale w wyniku tego, że myśmy tę sprawę tak nagłośnili, Rosjanie to wykorzystują w swojej propagandzie. Niepotrzebnie daliśmy argumenty im do ręki.
Ale możemy powiedzieć w takim razie, że mieliśmy szczęście, że urwała się rakieta Wabik, bo mogła się urwać rakieta nie Wabik.
Tak, mogła rakieta z głowicą elaborowaną materiałem wybuchowym, takim około 300 kg. Szczęśliwie okazało się, że to była rakieta Wabik. Na około 50 rakiet wystrzeliwanych 10 rakiet z Wabikami, które mają mylić obronę powietrzną armii ukraińskiej, przez co spada jej skuteczność. Natomiast to, że przyleciała nas rakieta Wabik, to nasze szczęście.
Mamy to szczęście, panie generale, ten zakup, wielki zakup sprzętu, którego dokonuje teraz Armia Polska i rząd polski. Rysuje się z tego jakiś obraz przyszłości polskiej armii?
Zdecydowanie tak, panie redaktorze. Ten rząd dokonuje historycznych zakupów. Oczywiście na to trzeba czasu. Niech nikt nie mówi, że w rok, dwa zrobi armię nową. Na to trzeba czasu. Na to jest proces, który trwa latami. Ale te zakupy, które mają miejsce dla potrzeb polskiej armii, są historycznymi, są potrzebnymi i wydaje się, że jeżeli to zostanie zrealizowane, będziemy mieli jedną silniejszych armii w Europie na pewno.
Panie generale, widzę za panem liczne książki. Pana ulubiona książka to?
To osiem części czy tomowego dzieła Polskich Sił Zbrojnych wydane w Londynie. To jest cała historia od kampanii wrześniowej aż po zakończenie wojny, po powstanie warszawskie. Autorami są polscy oficerowie kształceni przed wojną w Wyższej Szkole Wojennej, którzy są dla mnie wzorcami, którzy potrafili zbudować, panie redaktorze, rzecz bardzo ważną, której teraz nie mamy. Są autorami polskiej myśli wojskowej. Wcześniej, paręnaście lat temu, dziedziczyliśmy, czy może byliśmy właścicielami rosyjskiej myśli wojskowej, czy radzieckiej. Teraz jesteśmy natowski. Uważam, że my Polacy, w oparciu o nasze doświadczenie, o naszą historię, o naszą wiedzę, o to, gdzie jesteśmy w Europie, powinniśmy budować polską myśl wojskową, wzorem naszych oficerów przedwojennych, młodych, wykształconych w Wyższej Szkole Wojennej. I uważam, że taka misja czeka nas w najbliższych latach. Zbudowanie polskiej myśli wojskowej.
Panie generale, może o tych książkach będziemy mieli okazję porozmawiać, ale teraz bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo. Generał Waldemar Skrzypczak był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:51, a my już mamy połączenie z Pawłem Rakowskim, z ekspertem od spraw wschodnich, blisko wschodnich, dziennikarzem. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry Państwu.
Prezydent Zełenski nie tylko rozmawia z przedstawicielami Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, Polski, ale również z przedstawicielami państw arabskich. Było takie spotkanie?
Było takie spotkanie i było niezwykle ważne spotkanie w Dżeddach w piątek, kiedy to prezydent Ukrainy wylądował w Arabii Saudyjskiej na 32. posiedzeniu Ligi Arabskiej. Prezydent Zełenski spotkał się z najważniejszymi szejkami, królami i przedstawicielami monarchii Zatoki Perskiej. Było to bardzo ważne spotkanie z punktu widzenia biznesowego, jak i też politycznego. Wiemy o tym, że zarówno Ukraina, jak i też nasza część Europy jest zainteresowana surowcami Zatoki Perskiej, jak i też kapitał Zatoki Perskiej jest zainteresowany tym, żeby jakoś na Ukrainie się pojawić i ten proces odbudowy dopomóc. To jest oczywiście wielka sprawa prestiżowa i polityczna. Istotne jest oczywiście jest to, że obok prezydenta Zełenskiego na szczycie w Dżedda pojawił się Bashar al-Assad. Niejako może to wskazywać, że prezydent Zełenski był niejako takim kwiatkiem do kożucha arabskiego, ponieważ jeżeli oczywiście media światowe zwróciły uwagę jako w pozytywnym aspekcie to, że prezydent Ukrainy pojawił się na tym szczycie, to jednak media arabskie, jak i też no przede wszystkim te, które mogą krytykować Arabię Saudyjską, ponieważ Bliski Wschód dzieli się na te kraje, które mogą krytykować Arabię Saudyjską, czyli tą mniejszość, no i też ta większość, która Arabii Saudyjskiej nie może krytykować. Tutaj nie pozostawiają suchej nitki na Riyadzie. Asad, pojawienie się Asada może oznaczać tylko i wyłącznie kłopoty, tym bardziej, że już wiadomo, że Emiraty Arabskie chcą syryjskiego prezydenta na szczyt klimatyczny do Dubaju. Tym samym sposobem syryjski prezydent będzie miał okazję nie tylko spotkać liderów świata arabskiego, ale generalnie całego świata. No i to jest akurat taki drugi bardzo ważny wątek tego szczytu, ponieważ pojawienie się Asada, no cóż, to nie dość, że syryjski prezydent nie poniósł i nie poniesie żadnych konsekwencji za ponad 500 000 ofiary ludzkie, jak i też o setki tysięcy aresztowanych, zatrzymanych, zaginionych. No i też przede wszystkim chodzi o to, że w żaden sposób raczej świat arabski nie wymusi na Asadzie zgody, żeby te kilka milionów uchodźców, między innymi z Libanu, czy też z Jordanu, czy też z Turcji wróciło do kraju, to pojawia się sprawa zasadnicza. Jeżeli nawet krytycy Arabii Saudyjskiej, która jest już niewątpliwie liderem całego regionu, niejako cieszyli się z tego, że świat arabski znowu jest całością, znowu jest jednością, to jednak strona amerykańska tutaj nie pozostawia żadnych złudzeń. Nie będzie zniesione embargo na Asada, tym samym sposobem, że ten proces odbudowy przez kapitał z Zatoki Perskiej nie będzie mógł być legalnie tutaj wszczęte. Tym samym sposobem, no cóż, czy to Damaszek będzie kolejnym takim ogniwem konfliktu amerykańsko-saudyjskiego? Śmiem wątpić. Niemniej jest to ciekawy barometr stosunków z Arabii Saudyjskiej z Iranem. Dni mijają, tygodnie mijają, a dalej ambasad w obiecanym terminie, zarówno irańska ambasada w Riyadzie jeszcze się nie otworzyła, saudyjska ambasada w Teheranie również. To też oczywiście powoduje to, że media skupiły swoją uwagę na innym odcinku, na trochę zapomnianym odcinku, mianowicie to, że w związku z tym, że zbliża się coroczna muzułmańska pielgrzymka Hadż do Mekki, wrócił temat relacji saudyjsko-izraelskich, to znaczy tutaj media ujawniają, że w Bahrajnie toczyły się bezpośrednie rozmowy izraelskich i saudyjskich delegatów. Tematem tych rozmów miało być, co zrobić, żeby jakaś część muzułmanów żyjących w Izraelu, a przypomnę, w Izraelu mieszka 1 700 000 Arabów, w większości muzułmanów, i jakiś procent z tych szczęśliwców może przyjechać właśnie na tą pielgrzymkę. I tutaj pojawia się zawsze problem, co zrobić. Z reguły król Jordanii udzielał paszportu jordańskiego izraelskim obywatelom arabskim. Teraz już coraz bardziej się są starania polityczne, żeby ci ludzie wjechali jako obywatele izraelscy do Arabii Saudyjskiej. No, to są pewne komplikacje. Niemniej ujawniono treść rozmów kuluarowych pomiędzy, wydawałoby się, ongiś wielkimi sojusznikami regionalnymi. Po resecie saudyjsko-irańskim te relacje bardzo, bardzo mocno się ochłodziły. Teraz troszeczkę chyba znowu wracają na wokandę. Otóż wedle mediów strona saudyjska miała tutaj zaproponować Izraelowi, żeby ten wzmacniał autonomię palestyńską oraz doprowadził do jakiejś koncesji w Jerozolimie, szczególnie w okolicach Wzgórza Świątynnego. Benjamin Netanyahu miał odrzucić tą dość, wydawałoby się, sensowną propozycję, w związku oczywiście z tym, że jego koalicjanci nie mogliby tutaj zdzierżyć tego, żeby Palestyńczycy mieli zwiększone władze i zwiększone uprawnienia, szczególnie w obrębie Jerozolimy. Tak więc z perspektywy Bliskiego Wschodu wizyta prezydenta Zelenskiego była bardzo ważna, wizyta prezydenta Asada wydawałoby się ważniejsza. Niemniej ze spraw globalnych istotne jest to, że prezydent Zeleński w trakcie nie tylko spotkań, ale też przede wszystkim wygłosił w języku angielskim prawdę. Prawda, która jest nie zawsze znana, nie zawsze akceptowana, nie zawsze ona dociera, jeśli chodzi o tą część świata odnośnie rosyjskich zbrodni na Ukrainie, odnośnie charakteru rosyjskiej agresji. Tutaj symbolicznie niejako wydaje się, że Bashir al-Assad odłożył słuchawki z tłumaczeniem w trakcie przemowy prezydenta Zeleńskiego. Jednak Bashir al-Assad oczywiście nie urodził się jako prezydent. Jego zawód to też nie jest prezydent. Przed dawno, dawno temu w Londynie zresztą praktykował jako okulista, więc język angielski zna bardzo dobrze, więc też zrozumiał, co jego pryncypał Władimir Putin robi na Ukrainie. Sam Assad odwołał się w swoim przemówieniu do zaprzestania interwencji regionalnych z zewnętrznych mocarstw. Wydaje się to być trochę komiczne, biorąc pod uwagę, dzięki komu i dzięki czemu Bashir al-Assad utrzymał się przy władzy. No też niejako takie bardzo ważne do odnotowania jest to, że niestety wśród tych szejków i poważnych emirów, królów, prezydent Zelenski nie spotkał się z emirem Kataru al-Thanim. Ten opuścił szczyt, zanim Bashir al-Assad doszedł do głosu. Ciekawostką też jest to, że wczoraj Viktor Orban połączył się telefonicznie z Dohą i trwał bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, ale bardzo też oszczędny w komunikatach rozmowy pomiędzy węgierskim premierem i emirem al-Thanim. Natomiast to też oczywiście pokazuje nową rolę świata arabskiego, a raczej to, że 38-letni saudyjski następca tronu w pewien sposób doprowadził do bardzo, bardzo ciekawego zjawiska, mianowicie to, że świat arabski nie mówi tak i nie mówi nie. Chciałby balansować pomiędzy Zachodem i pomiędzy Azją i w pewien sposób nie chciałby opowiadać się po jednej ze stron w konflikcie ukraińsko-rosyjskim, ale chciałby być w jakiś sposób aktywny. Oczywiście zyskując w tym politycznie dość dużo. Tutaj prezydent Zełenski dziękował stronie saudyjskiej za to, że w sumie od samego początku wojny była mediacja, dzięki której setki, jeśli nie tysiące jeńców zostało wymienionych pomiędzy Ukrainą i Rosją. No i też warto też o tym wspomnieć, że 400 milionów dolarów Arabia Saudyjska przekazała już Ukrainie na cele humanitarne. No i oczywiście Kijów, podejrzewam, co jest oczywiste, będzie oczekiwał jeszcze dalszej pomocy, jeśli nie finansowej, to na pewno materiałowej ze strony świata arabskiego.
A Ukraina też ma coś do zaoferowania Arabii Saudyjskiej. Paweł Rakowski, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Ekspert do spraw bliskowschodnich. Jest godzina 8, Jakub Duszak jest już w studiu. Dzień dobry, Jakubie.
Dzień dobry.
Gotów?
Gotów.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Dzień dobry, minęła 8 w tym wydaniu wiadomości. Stan wyjątkowy w obwodzie białgorodzkim, komentarz generała Skrzypczaka, polscy rolnicy jadą do Brukseli oraz sytuacja we Włoszech po powodzi wraca do normy. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
To nowy etap wojny, mówił o sytuacji w Białgorodzie podczas poranka w net generał Waldemar Skrzypczak.
Nowy etap wojny partyzanckiej, która miejmy nadzieję rozleje się na większą część terytorium Rosji, bo liczba niezadowolonych Rosjan, czyli pro-Ukraińców, jest znacząca. To dobra droga do tego, aby Putin zechciał tą wojnę zakończyć poprzez wycofanie wojsk swoich z terytorium Ukrainy, bo Rosja tego ciężaru nie dźwignie. Wojna wewnętrzna, brak stabilizacji wewnętrznej, wojna z Ukrainą to jest ponad możliwości Rosji.
Mówił generał Waldemar Skrzypczak, cała rozmowa na Wnet FM. Myśliwce F-16 dla Ukrainy coraz bliżej, o czym mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Szkolenia ukraińskich pilotów się zacięli. Przedstawiciele władz amerykańskich już powiedzieli, że oni gotowi przekazywać Ukrainie samoloty F-16. Jeszcze nie ma oficjalnej informacji, ale Niderlandy odwołali na przykład sprzedaż swoich F-16 do pewnej firmy i domniemam, że to akurat te F-16, które oni wkrótce mogą przekazać Ukrainie.
Mówił Dmytro Antoniuk podczas wystąpienia na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona. Sekretarz Sił Powietrznych USA Frank Kendall powiedział, że przed wysłaniem F-16 na Ukrainę trzeba rozwiązać wiele kwestii, co w najlepszym wypadku zajmie kilka miesięcy. Na pytanie, czy Stany Zjednoczone mogą przekazać własne samoloty, odpowiedział, że istnieje wiele możliwości. Sekretarz Sił Powietrznych USA wyraził przekonanie, że zachodnie myśliwce wzmocnią siły ukraińskie, ale same w sobie nie zmienią przebiegu wojny. W Brukseli dziś protest rolników z krajów sąsiadujących z Ukrainą w związku z nadmiernym importem produktów rolno-spożywczych. Rolnicy chcą przede wszystkim, by jak najszybciej zostały wypłacone pieniądze z obiecanego już pakietu wsparcia o wartości 100 milionów euro dla 5 krajów, z czego dla Polski ma być przeznaczone prawie 40 milionów. Rolnicy wskazują też na problemy na rynku drobiu i jaj. Podkreślają, że Polska jest jednym z największych producentów drobiu w Europie z wyższymi standardami w porównaniu z Ukrainą i tu również domagają się zakazu importu. Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla amerykańskiego Wall Street Journal poinformował, że trwają rozmowy na temat gwarancji bezpieczeństwa NATO dla Ukrainy. Według polskiego prezydenta miałyby one być wzorowane na modelu izraelskim. Porozumienie dałoby Ukrainie priorytet w dostępie do zachodniej broni i technologii wojskowej i nie byłoby powiązane z negocjacjami pokojowymi z Rosją. Powołując się na zachodnich dyplomatów, Wall Street Journal napisał, że porozumienie zapewniłoby bezpieczeństwo Ukrainie w trakcie jej starań o wejście do NATO, ale nie uczyniłoby Paktu Północnoatlantyckiego stroną w konflikcie z Rosją. To zrozumiałe, że Ukraina nie może stać się członkiem NATO, kiedy na ukraińskim terytorium toczy się wojna, którą rozpoczęła Rosja. Jest również jasne, że dzięki tej wojnie Ukraina modernizuje swoje wojsko i idzie w kierunku NATO, powiedział prezydent Duda, który dziś rozpoczyna wizytę roboczą w Wielkiej Brytanii. Włoski region Emilia-Romagna powoli wraca do życia po katastrofalnej powodzi. W wielu miejscowościach woda już opadła i nieprzerwanie trwa sprzątanie błota z domów, piwnic i sklepów. Wznawiane są sukcesywnie lekcje w szkołach. Nadal trudna sytuacja panuje w rejonie Ravenny, gdzie zniszczeniu uległo 3000 budynków. Regionowi w przywróceniu internetu pomaga przedsiębiorstwo Elona Muska. W miejscowościach koło Raweny, na obszarze, który najbardziej ucierpiał z powodu kataklizmu, trwa wypompowywanie wody. Mimo poprawy pogody i prognozowanego obniżenia poziomu rzek, także dziś w Emilii-Romanii będzie obowiązywał czerwony, najwyższy stopień alarmu pogodowego. Z 26 do 16 tysięcy zmniejszyła się w ciągu doby liczba osób ewakuowanych. Całkowicie zamkniętych jest prawie 400 dróg, a częściowo 225. Przywracane jest kursowanie pociągów. Jedna ze spółek finansowych kupiła specjalne terminale od firmy Elona Muska, a on z kolei, jak poinformowały media, tak skierował swoje satelity, by zapewnić włoskiemu regionowi jak najlepszy sygnał.
Prognoza pogody.
Dziś na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podlasiu zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu głównie na zachodzie i południowym zachodzie, tam też możliwe burze, a nawet grad. Najchłodniej w okolicach Wrocławia 18, a na pozostałym obszarze kraju 24-25 stopni Celsjusza.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Rozpoczął się turniej Roland Garros. Na razie trwają kwalifikacje. Turniej główny zostanie rozegrany od 28 maja. W czwartek Iga Świątek pozna swoją rywalkę w drodze losowania. Natomiast już dziś mamy pierwszą sensację właśnie w kwalifikacjach. Niespodziewanie została wyeliminowana Sofia Kenin, a więc finalistka sprzed 3 lat, kiedy to przegrała z Igą Świątek. Ostatnio Amerykanka wygrała na turnieju w Rzymie z Ariną Sabalenką. Teraz musiała uznać wyższość młodej francuski Margot Rune 4-6 i 3-6. A więc zaczyna się od wielkiej sensacji. Zobaczymy, jak to będzie dalej przebiegało. Jednego jesteśmy pewni. Nasza Iga Świątek wyleczyła kontuzję. Przynajmniej tak donosi obóz Igi Świątek, że z tym kontuzjowanym udem, który nie pozwolił kontynuować rywalizacji w Rzymie, już jest dużo lepiej i Iga w spokoju czeka na rozpoczęcie turnieju, a po prostu sobie teraz bardzo spokojnie trenuje na kortach w Paryżu. Przedostatnia kolejka naszej piłkarskiej ekstraklasy. Wczoraj dokończono 33. rundę spotkań, gdzie Warta zremisowała z Piastem 1-1. Chrapek bramka dla gości, a później wyrównał z karnego Szmyt. 12. mecz z rzędu bez porażki Piasta Gliwice. Wielki sukces trenera Wukowicza. Piast dzięki temu awansował na 5. miejsce w ligowej tabeli. Bartosz Kiełba to piłkarz Warty, który zakończył występy w klubie w barwach zielonych po 7,5 roku i pożegnał się z Szpalerem. Piłkarze jednej i drugiej drużyny ustawili Szpaler, bo to rzeczywiście bardzo ważny i ceniony piłkarz. No i jeszcze taka ciekawostka, numer 5, z którym występował do tej pory na zielonej koszulce, będzie zastrzeżony. Żaden inny piłkarz już w Warcie z tym numerem nie zagra. Tymczasem sensacyjne doniesienia z Ligi Włoskiej, bo tam Juventusowi sąd administracyjny zabrał 10 punktów. Wcześniej przypomnijmy, że miało to być minus 15, ale ostatecznie te punkty wróciły. Przez to Juventus spada na 7. miejsce w tabeli, a na domiar wszystkiego wczoraj przegrywa rywalizację z Empoli aż 1-4. Niesamowicie Empoli rozbiło Juventus. Szczęsny Milik w barwach Turyńczyków. No i rzeczywiście tych problemów jest co niemiara. Natomiast Roma, więc finalista Pucharu Europy, tylko zremisowała u siebie z Salernitaną 2-2. Asystę zalicza Krzysztof Piątek w barwach oczywiście klubu z Salerno. Zagrał także Nikola Zalewski, ale czerwoną kartkę dostał trener Salernitany, były selekcjoner piłkarski reprezentacji Polski Fernando Sousa, za krytykowanie orzeczeń sędziego. Mecz kończył na trybunach. I jeszcze jedna informacja, o czym mówiłem już przed godziną, ale to jest rzeczywiście od wczoraj. Już wiemy, że Szymon Marciniak poprowadzi finał Ligi Mistrzów 10 czerwca. Mechester City, Inter Mediolan i głównym arbitrem właśnie będzie Polak. Pomagać będą oczywiście także jego asystenci. Szymon Marciniak, drugi taki wielki sukces polskiego arbitra. Finał Ligi Mistrzów teraz, a wcześniej przecież był głównym arbitrem meczu o Mistrzostwo Świata w piłce nożnej. pomiędzy Argentyną a Francją. Szymon Marciniak zbiera bardzo pochlebne recenzje, chociaż na przykład Napoli nie zgadza się z obsadą finału i wraca do tego, że Szymon Marciniak nie podyktował ewidentnego karnego w meczu przeciwko Milanowi. Napoli-Milan był taki mecz w Lidze Mistrzów, no ale to już są trochę zamierzchłe czasy. Cieszymy się, że Szymon Marciniak jest cały czas oczywiście uznawany za najlepszego sędziego w świecie piłki na tę chwilę. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia po godzinie 9.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Autopromocja. Rok 2009 zapisał się w historii ludzkości złotymi zgłoskami ze względu na wodowanie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet, które to wydarzenie przyćmiło Nobla dla Obamy, odlot Pixara, nie mówiąc już o Nelly Furtado i mistrzostwie wszechkosmosu w awaryjnym lądowaniu na rzece Hudson. Krótko mówiąc, 20 maja stukają nam dwie siódemki, czyli z wieku dziecięcego przechodzimy w wiek młodzieńczy, co oczywiście jest okazją do wspólnego świętowania. Wnet, urodziny Wnet. 25 maja zapraszamy.
W każdą niedzielę od godziny 19 porozmawiajmy o sporcie. Audycja w Radiu Wnet. Goście, rozmowy, analizy, ciekawostki. Zapraszam, Grzegorz Milko.
To była autopromocja.
Reklama.
Zero Plus, program o przedsiębiorczości. To audycja o mężczyznach i kobietach, którzy zrobili na mnie ogromne wrażenie. Najciekawsze inwestycje i pomysły biznesowe. Jak przekuć pasję w biznes, albo jak z firmy rodzinnej stworzyć globalne przedsiębiorstwo. O tym wszystkim opowiemy Państwu w każdy wtorek o godzinie 17.30. Serdecznie zapraszam, Jaśmina Nowak.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Jest godzina 8.11, słuchają Państwo Poranka Wnet i dedykacja dla najlepszego sędziego Szymona Marciniaka zaśpiewa.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet. A gościem poranka wnet jest Maria Giec, dziennikarka, pani doktor Maria Giec, dziennikarka i nauczyciel akademicki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Krzysztofie, witam serdecznie państwa.
I członek zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i specjalistka od Bliskiego Wschodu, a w szczególności od tego wszystkiego, co się dzieje w Kurdystanie, u Kurdów.
Dokładnie.
To jest tak, że Łukaszowi Jankowskiemu zostawiamy, a nie wiem dlaczego dzwoni do mnie Sławek Horwat, dziennikarz Radia Wnet, który nie wie, że prowadzę poranek, ale z Łukaszowi Jankowskiemu zostawiamy politykę polską. Łukasz Jankowski oczywiście będzie gospodarzem następnych wywiadów. Przez tydzień musi odpocząć, a my zajmiemy się Tygrysem i Eufratem. Dwie wielkie rzeki. Tam zaczęła się historia właściwie cywilizacji. Co teraz się dzieje na Tygrysie, co dzieje się na Eufracie?
No, trzeba powiedzieć, że to są dwie biblijne rzeki przede wszystkim, czy też rajskie rzeki. Co się dzieje? Jeśli chodzi, może zaczniemy od końca, to znaczy nie od początku, czyli od źródeł, tylko od końca, czyli od ujścia tych dwóch rzek, a więc w okolicach Zatoki Perskiej, to niestety cały południowy w tej chwili Irak to są tereny bardzo suche, gdzie była wielka delta, było mnóstwo bagien, były najróżniejsze ryby, gady, płazy i tak dalej. W tej chwili tego wszystkiego nie ma, bo no właśnie, bo rzeki wysychają. Dlaczego? Z jednej strony mówi się, że jest to kwestia klimatu i właściwie taką wersję należałoby oficjalnie przyjąć, ale to jest nieprawda, ponieważ przyczyną wysychania tych rzek i są zapory, czy też zamknięcie tych rzek na terenie, i to nie Iraku, nie Syrii, bo te rzeki płyną, mają źródliska na terenie Turcji. Obie rzeki rozpoczynają, to znaczy mają źródła dosyć blisko siebie, potem się rozchodzą i sobie płyną w sporej odległości, bo tam jest jakieś około, no tak na oko w tej chwili strzelam, około 400 kilometrów już na wysokości Syrii, czyli między Eufratem a Tygrysem, bo Tygrys płynie prawie przy granicy z Irakiem, natomiast Eufrat płynie dokładnie przez środek Syrii i one dopiero potem pod koniec Syrii zaczynają tak do siebie się zbliżać i już na terenie Iraku coraz bardziej się przybliżają, aż wreszcie jakieś 200 kilometrów przed ujściem łączą się i graniczą również z Iranem przez chwilę. Więc to takie obrazowo, żeby pokazać mapę. I co tam się dzieje w tej chwili? Otóż na terenie Turcji w latach 50. powstał genialny, powiedzmy, projekt.
W cudzysłowie, bo pokazałaś
cudzysłów. Aha, tak, przepraszam, bo zapomniałam, że jestem w radio, chociaż powiedzieliście mi, że będzie to też na wizji.
Jest na wizji.
No więc właśnie, dlatego też tak sobie wykonałam taki gest. W każdym razie te dwie rzeki miały posłużyć za nawadnianie południowo-wschodniej Turcji. I co się tam dzieje? Otóż w latach 50. wymyślono i powstał taki projekt, tak zwany GAP, czyli Anatolijski Projekt Południowo-Wschodniej Anatolii, Projekt Południowo-Wschodniej Anatolii, tłumacząc to z języka tureckiego. I ten projekt założył, że na obu rzekach ma powstać, czy mają powstać 22 zapory z dużymi zbiornikami wodnymi. I co tam się dzieje? Powstało tych zapór w tej chwili 10 na Eufracie i 6 na Tygrysie. Czyli jest ich tak naprawdę w tej chwili 16. To są bardzo duże, nie tyle zapory, bo sama zapora mnie nie interesuje, bo to jest budowla, to oczywiście tutaj można by było się zastanawiać, czy to ma sens, bo tam są tereny sejsmiczne, cała Turcja się trzęsie i tak dalej, ale od tego w tej chwili odcinamy się, mówimy tylko i wyłącznie o kwestiach wody. I te zapory powodują, że powstają duże zbiorniki. Największym zbiornikiem jest ten zbiornik Ataturka na Eufracie i to jest zbiornik, który powstał w 92, to znaczy 1992 roku, a druga co do wielkości, aczkolwiek nie wiem, czy rzeczywiście druga, bo częściowo to powinno się powiedzieć, że jest pierwsza, jeśli chodzi o nie zaporę, ale o sam zbiornik, to jest tak zwana zapora Ilisu na Tygrysie i ona została uruchomiona w całości już i jest w tej chwili w większej części napełniona i to jest zapora, właściwie zbiornik ten Ilisu, który właściwie tak naprawdę jest zbiornikiem, mówi się potocznie Hasankew. Hasankew to jest miasto, właściwie miejsce, które jest zamieszkane co najmniej od 12 tysięcy lat. I to znaczy było zamieszkane, bo w tej chwili znalazło się pod wodą. I od kilku lat, od tych 3 lat jest już całkowicie pod wodą. I to jest miejsce, które potem stało się miastem, wielkim, wspaniałym miastem na drodze, gdzie krzyżowały się bardzo różne kultury. I tam jest po prostu tych kultur. Tutaj ja sobie wypisywałam, co to są między innymi za kultury, to mi tłumaczył burmistrz Hasankew jeszcze kiedy to miasto nie było zalane, a więc to przede wszystkim, no, to jest właśnie zidentyfikowane z tym królestwem Ilansura. Jest identyfikowane z rzymskim miastem Kefas. To są rzeczywiście, różnie się to pisze, dlatego że w zależności od tego, w jakiej transkrypcji, czy to jest z, powiedzmy, Syria, czy z aramejskiego, czy z arabskiego, czy z greckiego, czy z któregoś tam języka, to się różnie to zapisuje, ale to nieistotne. W każdym razie to są bardzo stare miasta i właśnie tutaj sobie wypisałam, żeby pokazać Państwu, ile tych kultur jest, a więc i sumeryjska, i akadyjska, i babilońska, i medyjska, kurdyjska, perska, rzymska, bizantyjska, omajadów, Abasydów, Turków selżuckich i Turków osmańskich. W rzeczywistości tych Turków tam, oni się pojawili dosyć późno, dlatego że to jest późne średniowiecze i potem już czasy, byśmy powiedzieli, nowożytne.
Mówisz o tym miasteczku, które zostało zalane.
Tak, zalane. I co tam było? Tam przede wszystkim było... No, mnóstwo różnych budowli. Przede wszystkim ludzie mieszkali pierwotnie, mieszkali w grotach i właściwie w tych grotach mieszkali do lat 80., a nawet jak ja tam byłam w 2006 roku, pierwszy raz, to też jeszcze spotkałam kilka grot zamieszkanych. Tych grot zamieszkanych jako mieszkania było 8 tysięcy. Więc często te groty były piętrowe. Wewnątrz było kilka pomieszczeń, więc się przechodziło na przykład w jakiejś amfiladzie. To wyglądało w ten sposób, jakby te skały przecięto, tak przynajmniej z zewnątrz to wyglądało, jakby te skały przecięto i tam były po prostu w tych skałach dziury, tak jak w serze szwajcarskim. I to jest, no, coś niesamowitego. To jest w ogóle specyficzna skała. Tamte tereny, cała południowo-wschodnia Turcja składa się właśnie z takiej dziwnej skały, czy nie wiem, jak to nazwać. To są niezbyt wysokie góry, to znaczy niezbyt. No one tam, bo góry bardziej w stronę granicy z Irakiem, no to dochodzą do 2, ale nawet i przekraczają 2000 metrów. Ale te wzdłuż Tygrysu, to one mają tam po kilkaset metrów, tak do 1000 metrów. Może któraś z górek jest troszkę wyższa. Ale to, co było przy samym Tygrysie, to jest wysokość, powiedzmy, 200-300 metrów. I teraz... zakładając, że przy takich, w takich miejscach, ja już nie chcę dalej opowiadać, bo można sobie sprawdzić w encyklopedii, w internecie. Ja napisałam kilka tekstów i naukowych, i takich publicystycznych o tym Hasankiew. To w ogóle fantastyczne miasto z przepięknymi zabytkami.
Było.
Było właśnie. To było w ogóle biskupstwo chrześcijańskie od mniej więcej IV wieku.
Ale na chwilę ci przerwę, bo wróćmy do tego zbiornika i do tej wody.
Właśnie. I teraz to wszystko zostało zalane i ten zbiornik jest głęboki na 138 metrów już. I teraz, żeby się nie pomylić, to sobie też wypisałam, powierzchnia tego zbiornika to jest 526,82 km kwadratowe. Dla porównania, powierzchnia naszego zbiornika w Solinie, to chyba jest największy u nas zbiornik, to jest 22 kilometry. A więc już nie będę się tutaj popisywać znajomością matematyki, ale proszę sobie 526 podzielić przez 22, to państwo będziecie wiedzieli. A i Solina jest jeszcze głęboka maksymalnie na 60 metrów. Także, bo to oczywiście nie wszędzie jest taka głębokość. Także w tym momencie możemy powiedzieć, że tej wody jest bardzo dużo. Ta, na dodatek, ten zbiornik, bo on nie jest, powiedzmy, że okrągły czy tam owalny, tylko on jest długi. I on jest szeroki na jakieś 3-4 kilometry, ale długi docelowo ma być na 244 kilometry. To jak mi tutaj podpowiadali znajomi mieszkańcy Warszawy, to jest tak jakby stąd do Olsztyna, tak? Czyli taki długi zbiornik o szerokości tych 3-4 kilometrów pojawia się na południowo-wschodniej Turcji.
Na Tygrysie.
Na Tygrysie. I teraz takich zbiorników, oczywiście te niektóre są mniejsze, ale takich zbiorników docelowo, jeszcze raz podkreślam, ma być 22. Jest w tej chwili 16. Co się dzieje? Teoretycznie ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, porobiono na rzece progi, napełni się zbiornik, a woda przecież ze źródła dalej będzie płynąć, więc ona sobie będzie spływała dalej do Tygrysu czy tam do Eufratu. No niestety nie. Dlaczego? Już się zakłada, że maksymalnie za 20 lat, czyli powiedzmy 2043, 2044, 2042, tych rzek w ogóle nie będzie. To będzie pustynia.
Już dlaczego?
Dlaczego? Właśnie. Bo jak wspomniałam wcześniej, samo tylko Hasankiew, ale to nie jest tylko Hasankiew, bo tam właściwie większość tych miejsc, to są te skały takie właściwie z grotami. I ta woda nie dosyć, że wpływa do tych grot, oczywiście ona nie może wpłynąć w głąb ziemi zbyt głęboko, no bo ziemia jest wysycona jednak wodą, tak przynajmniej tłumaczyli mi geolodzy, ale ona się może rozlewać. I teraz skała, przez to, że te skały są takie wydrążone, to ta skała jest bardzo miękka. I to mi tłumaczyli geolodzy z uniwersytetów tureckich, że ta skała jest taka, ma taką charakterystykę, że jeżeli bardzo długo przebywa w wodzie, na przykład 20 lat, to ona się rozpuszcza, czy ona się rozkłada. I na przykład te górki, które powiedziałam, że mają w tej chwili na przykład 800 metrów, ich za chwilę nie będzie. Dlatego, że one się zrobią, one po prostu wchłoną tę wodę i zaczną się obniżać. To jest coś, być może, że ktoś z geologów powie mi, że to jest nieprawda, ale geolodzy tureccy czy turecko-kurdyjscy twierdzą, że tak się dzieje. Dlaczego? Mamy przykład już na trzech zaporach na Eufracie, czyli z lat 70., z lat 80. i z lat 90. To były piękne zapory, to znaczy mówimy w tej chwili, ja ogólnie mówię zapora, ale to chodzi o zbiorniki wodne, gdzie uprawiano sporty wodne, gdzie woda służyła do nawadniania okolicznych pól i tak dalej. Dzisiaj już się okazuje, że ta woda po pierwsze jest niedobra, po drugie jest tak zamulona i ona siada jakby, ona się rozlewa tam na miejscu, bo ona się wchłania, ona się rozchodzi jakby i ona dalej nie przenika, bo się robi takie bagienko, taka gęsta paciaja, nie wiem, czy to jest dobre określenie, że to już dalej nie przepływa. I teraz zapory, na których są elektrownie, przestają pracować. W ogóle to nie ma najmniejszego sensu z tymi zaporami, znaczy z tymi elektrowniami, dlatego, że te elektrownie i tak nie przesyłają prądu, zwłaszcza ta na Hasankiew, czy na Tygrysie, przy Hasankiew, na Tygrysie, w ogóle nie miała dawać prądu ludności miejscowej, bo tę ludność wyprowadzono, to znaczy przeniesiono i tam jakieś 200 tysięcy ludzi musiało zmienić miejsce zamieszkania. I teraz, więc tam ten prąd nie jest aż tak potrzebny. No, ten prąd przesyłamy na zachód.
No dobrze, ale jakie są konsekwencje dla Syrii, dla Iraku?
I teraz mówi się, przynajmniej to jest jedna z ostatnich wypowiedzi tego kontrkandydata na prezydenta Erdoğana, czyli tego Kemala Kılıçdaroğlu. On twierdzi, i znów tutaj zerknę, żeby powiedzieć państwu szczegółowo, bo nie chcę tu przekłamać jego wypowiedzi, nie będę czytać całej wypowiedzi, ale on twierdzi, że jeżeli się nic nie zrobi, a te rzeki będą wysychać, to 60 milionów mieszkańców i Syrii, i Iraku. Ja nie wiem, skąd on wziął te 60 milionów, ale bo to jest, w Syrii jest, w tej chwili mieszka około tam, mieszkało 20, było mniej więcej 22 miliony mieszkańców, no ale być może, że w tej chwili tam się zmieniła ta demografia troszkę. Te osoby przeniosą się na północ i będą migrantami do Turcji, a ponieważ Turcja ich nie będzie przyjmować, co zresztą już się czyni, to oni się będą przenosić do Europy. I w tej chwili już mamy bardzo duże migracje ludności z południa. Skąd się biorą chociażby ci migranci na granicy polsko-białoruskiej? Oni przecież, no ja rozumiem, że to jest kwestia tam ściągania, propagandy i tak dalej, ale nikt by nie przyjeżdżał, zwłaszcza ci ludzie z Bliskiego Wschodu, gdyby oni mogli żyć u siebie. A tereny południowego Iraku są już pustynieją. Tam po prostu w miejscu, gdzie były bagna, ziemia jest spękana, stoją stare łódki i ONZ wzywa Turcję między innymi i mówi, że z tym trzeba coś zrobić, że po prostu musi być tam ta woda, bo owszem, Irak jest narażony, zaliczany do jednych z pięciu państw narażonych na te zmiany klimatyczne, ale niestety Turcja się tutaj dokłada. No, ale Turcja uważa, że to są jej wody, ponieważ źródła tych wód wypływają z terenów tureckich.
Czyli można powiedzieć, żyzne gleby zmieniają się w pustynię.
Dokładnie. I już w tej chwili na przykład przestało się uprawiać ryż. Przestaje się uprawiać bawełnę. Zmniejsza się uprawa pszenicy, jęczmienia. Już nie mówiąc o kukurydzy, o różnych innych tamtych wszystkich roślinach. Nie będę teraz znów całej gamy roślin wymieniać. Ale rzeczywiście przecież tereny na przykład północnej Syrii to były tereny i południowej Turcji, gdzie uprawiano bardzo dużo bawełny. Tej bawełny już w wielu miejscach po prostu nie ma. Moi koledzy mi mówią, że owszem, jeszcze uprawiają na przykład jakąś tam cebulę, coś takiego, ale wielu rzeczy już się przestało, już się nie uprawia. Więc to znaczy oni mi mówią właśnie, że oni albo ich rodzice już nie mogą tego uprawiać. W związku z tym, no coś jest nie tak. I ja pamiętam jeszcze kilka lat temu nad Eufratem, to jak siedziałam, to tej wody było bardzo dużo. W Tygrysie, jak sobie wędrowałam wzdłuż, powiedzmy, granicy z Irakiem na terenach syryjskich, tam jest bardzo dużo tych starożytnych miejsc, tam ta Duro Europa, Smary i tak dalej, więc to sobie wszystko zwiedzałam, to ten Tygrys, to było też dużo wody. Jak byłam potem ileś tam razy właśnie w Diyarbakır, Diyarbakir, czyli w Ahmet po kurdyjsku, czy właśnie w Hasankiew, gdzie też ten Tygrys przepływa, no to owszem, latem było tej wody troszkę mniej, ale jeżeli byłam jesienią, to tej wody było dużo. A dzisiaj jest tylko w tych zbiornikach. Więc tutaj to jest kwestia polityczna, bo Turcy chcą całkowicie odciąć południe Turcji, czy właśnie tą południowo-wschodnią Turcję od Turcji właściwej, przed oczywiście znienawidzonymi Kurdami, a przede wszystkim znienawidzoną tą partią kurdyjską PKK, czyli Kurdyjską Partią Pracy.
To na zakończenie pytanie, co słychać w Kurdystanie, co słychać u Kurdów?
Co słychać u Kurdów? No, w tej chwili wszyscy czekają na wybory, to znaczy na końcówkę wyborów w Turcji. I bardzo różnie się mówi na temat tych wyborów. Niestety wszystko wskazuje na to, to znaczy na początku jednak ludzie liczyli na to, że właśnie zwycięży opozycjonista, czyli ten Kılıçdaroğlu, ale niestety wygląda na to, że jednak zwycięży Erdoğan. No i będziemy mieli pewnie jeszcze większe przykręcanie śruby na terenach właśnie Bliskiego Wschodu.
Kilka lat temu wyglądało na to, że to inaczej się potoczy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Maria Giec, pani doktor Maria Giec, wykładowca akademicki, dziennikarka, członek zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, była gościem Poranka Wnet. Jest godzina 8:35 na zegarku. To posłuchajmy w takim razie piosenki pod tytułem Afryka. Ile osób będzie, ile paneli?
No, Defense 24 Day to jest konferencja, już piąta edycja, która odbywa się co roku w Warszawie. I tak naprawdę przez te parę lat urośliśmy do największej konferencji w Europie Środkowo-Wschodniej zajmującej się tematyką bezpieczeństwa i obrony. Tak naprawdę wydarzenie, które jest bardzo mocno dedykowane dla sektora zbrojeniowego, dla branży związanej z bezpieczeństwem, dla administracji publicznej. Tak naprawdę sytuacja ta, która się dzieje za naszą granicą, no bardzo mocno nas tutaj ukierunkowuje. Tegoroczna edycja będzie bardzo mocno związana z tematyką wojny na Ukrainie, a więc też dyskusja o bezpieczeństwie w regionie, z perspektywy regionu, ale też i z perspektywy globalnej. No, w tym roku ponad 60 paneli, ponad 3000 ludzi. Nowe miejsce, bo jak co roku było to w Expo 21, w tym roku PGE Narodowy. Wszystko przed nami. Jutro się zaczyna.
Jednodniowa, dwudniowa konferencja?
To jest dwudniowa konferencja, przez dwa dni ponad 350 panelistów będzie dyskutować na bardzo różne tematy związane z bezpieczeństwem. Począwszy od wojny na Ukrainie, przez wnioski, jakie płyną z tej wojny na Ukrainie dla chociażby przemysłu i modernizacji sił zbrojnych tutaj w Polsce, ale też takie tematy jak space, czyli piąta domena bezpieczeństwa, która się dzieje, jak cała domena dezinformacji i informacji i dezinformacji i strefy informacyjnej. Tam będziemy mieli osobę Andrija Szepobałowa, szefa Centrum Dezinformacji z Ukrainy. Więc tak naprawdę duże wyzwanie, ale też takie kierunki jak Indo-Pacyfik, czyli to, co się dzieje już po drugiej stronie naszego globu z perspektywy zagrożenia regionalnego i globalnego. I też takie rzeczy jak tutaj po sąsiedzku, przyszłość niepodległej Białorusi. Będziemy mieli przedstawicieli tej opozycji białoruskiej i będziemy rozmawiali w jaki sposób i jaka jest perspektywa na przyszłość.
Czyli geopolityczno-militarna konferencja, a jakich gości się spodziewacie?
No, na czele z panem wicepremierem Mariuszem Błaszczakiem, poprzez szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, panem ministrem Siewierą, poprzez generałów, czyli generał Rajmund Andrzejczak, generał broni Wiesław Kukuła, czyli dowódca generalny Rezerwy Sił Zbrojnych, pan generał broni Tomasz Piotrowski, czyli dowódca operacyjny, dowódcy pozostałych jednostek, czy to pan generał Klisz, generał
Wszyscy
Molenda.
Wszyscy będą na panelu, to kto będzie dbał o interesy i o bezpieczeństwo Polski?
No, tak naprawdę ci wszyscy ludzie będą przez dwa dni, więc na pewno na zakładkę będą dbali o to, żeby
Polska
była bezpieczna.
No dobrze, ale rozumiem, wszyscy panowie, których pan wymienił, teraz mają okazję do paneli prawie codziennych i do codziennych spotkań, a z kim oni się spotkają? Czyli jacy goście z zagranicy przyjadą? Mhm.
No, tak naprawdę dyskusja dla dyskusji nie ma żadnego celu. Tutaj chodzi o to, żeby jakoś budować pewne wnioski na przyszłość. To jest ten wyróżnik Defense 24 Day, który ma bardzo mocną stronę merytoryczną i tak naprawdę w ramach tego mamy bardzo dużo z zagranicy przedstawicieli. Począwszy od przedstawicieli z NATO, czy to z kierownictwa, czyli asystenci sekretarza generalnego, którzy odpowiadają za pewne poszczególne elementy, poprzez ambasadorów, poprzez przedstawicieli think tanków, czy to brytyjskiego Rusi, czy francuskiego Irsenu, ale też takie kierunki jak Rumunia, jak Grecja, jak Turcja. Z tych wszystkich kierunków przyjeżdżają do nas przedstawiciele tych think tanków, żeby budować jakie powinniśmy wyciągać wnioski z tego, co się dzieje i co na przyszłość może z tego wynikać.
Ale czego pan się spodziewa? Na jaki panel pan najbardziej czeka?
O Jezu, tego jest bardzo dużo. Począwszy od bezpieczna Ukraina kluczem do bezpiecznej Europy, to będzie bardzo fajny, ciekawy temat tutaj z panią minister Maliar z Ukrainy, która będzie pokazywać tego, jak co się dzieje i jaką drogę przeszła Ukraina z tej perspektywy. Na pewno ten panel o Białorusi to jest coś, co będzie mnie tutaj bardzo mocno interesować, bo z jednej strony no, będzie pani Romaszewska, z drugiej strony Paweł Łatuszka, czyli przedstawiciel opozycji, a prowadzić to będzie Adam Eberhardt, ale też będą takie kierunki jako wyścigu zbrojeń o potencjale atomowym, który prowadzi William Ahlberg, więc skala, perspektywa bardzo szeroka. Cały wachlarz tematów bezpieczeństwa.
Ten wyścig zbrojeń trwa. Świat przygotowuje się do wojny?
Z mojej perspektywy, jak ja na to patrzę, ale ja mówię to jako prywatnie, ta wojna trwa już. To ona nie to jest prawda. Może nazwana, ponieważ w różnych częściach świata, natomiast ta wojna już trwa. Więc czy to jest wyścig zbrojeń? To jest wyciąganie szybkich wniosków i nauka na przyszłość. Co nas w tym wszystkim buduje? No w całym tym wszystkim mamy duży wyróżnik Polski w sensie produktów polskich, tak? No
bo tu mamy nie można... dużo produktów?
Tak, no bo nie możemy zapomnieć, że tak naprawdę działania dronów grupy WB Electronics, wyjątkowy produkt, który bardzo mocno się sprawdza na Ukrainie.
Przez chwilę był taki znak zapytania przy w ogóle w firmie WB Electronics, znaczy w sensie takim, że nie było zamówień, ale teraz już są.
No tutaj na panelach na pewno pan prezes Wojciechowski będzie o tym mówić, natomiast oni mają zamówienie na kilka lat do przodu tak naprawdę. W praktyce na tym etapie wojny ich rozwiązania, czy fly-eye, czyli te obserwacyjne bardziej, a z drugiej strony war-mate, czyli bojowe, to jest amunicja krążąca, no najlepiej się sprawdza, ponieważ one po prostu uderzają w cel i niszczą.
To, co nas zaskoczyło, pewno pana by nie zaskoczyło w czasie konferencji G2 we Wrocławiu, to jest liczba polskich podmiotów gospodarczych, które działają w sektorze obronnym, jest ich 500.
To takich generalnych, tak naprawdę firm, które się zajmują wokoło całej tej tematyki jest naprawdę bardzo dużo. Od małych komponentów przez jakieś elementy plastikowe, przez duże komponenty, więc tak, na pewno jest ich dużo.
Kosmos i wojna w kosmosie.
No to jest, no kosmos to jest coś, co jest nowym wyzwaniem, bo tak naprawdę zostało to nazwane jako piąta domena w operacji obronnej. Natomiast no tutaj my mamy jeszcze dużo do nadrobienia jako Polska. Kupiliśmy pierwsze dwie satelity i to było chyba pod koniec zeszłego roku. Natomiast no to na nasze potrzeby to jest dużo za mało. To jeszcze jest duże wyzwanie, które stoi przed
nami. No te dwie satelity po co kupiliśmy?
No tak naprawdę do zobrazowania satelitarnego, że jak analizujemy to, co się dzieje na Ukrainie, no to jest tak naprawdę wszystko z satelit. To satelity obserwują, w jaki sposób to wygląda, gdzie można uderzyć. Im więcej, im większe jest natężenie tych satelit, tym mamy dokładniejszy obraz, tym bliżej możemy się zbliżyć, tym potem możemy działanie wszystkie operacyjne robić.
Jest polsko-fińska...
No właśnie chciałem o tym powiedzieć. ISAI, tak? Bardzo, no. bardzo już tak naprawdę duża i to jest tak naprawdę wyjątkowa perła, którą poniekąd my jako Polska utraciliśmy, no bo okej, okay, 95% są w Warszawie, 95% pracowników to są osoby tutaj z Polski. No, natomiast no, ja pamiętam ten etap, kiedy oni szukali jako raczkujący podmiot, kiedy się stawali tym takim startupem, no my jako instytucja nie chcieliśmy, w sensie jako państwo nie chcieliśmy ich wesprzeć, tak?
No, ale może dzięki temu znaleźli wsparcie Amerykanów i dzięki temu mogli się rozbudować i być firmą, która jest znana na świecie.
Na pewno tak. No, tam bardzo dużą rolę odgrywa właściciel, czyli jakby pomysłodawca, tak? Pan prezes Modrzewski, który to wszystko zapoczątkował. I tak naprawdę ta pierwsza próba, którą mieli z Amerykanami, bo oni tak naprawdę pierwszy taki otwarcie dla nich to był Pentagon, gdzie sprzedali pierwsze satelity obserwacyjne. No i to ich otworzyło na świat, tak? Przecież Ukraina, dla Ukrainy też ISAI dostarcza, tak? Niedawno, bo na dniach
do Arabii Saudyjskiej.
Do Arabii Saudyjskiej na dniach była informacja o tym, że dostarczają. A Polska liczy na to, że osoby odpowiedzialne za zakupy u nas tutaj...
Że popatrzą, tak jak na WB Electronics ciepłym okiem, to popatrzą na tych młodych, na tego młodego Polaka, który stworzył firmę, która buduje satelity, na razie 18 rocznie.
Tak, natomiast trzeba pamiętać, że WB też, zanim doszło do tego momentu, gdzie udało im się wejść na ten rynek, długą drogę przeszli.
No dobrze, ale jak zapytałem o kosmos, no to chodzi nie tylko o satelity dla Polski, ale o potencjalną, no bo wystarczy zestrzelić satelitę, która jest dużym celem i rozumiem w zasięgu rakiet, żeby sparaliżować jakiś cały system dowodzenia.
No tak naprawdę, jeśli mówimy o kosmosie, dokładnie to tak jak pan mówi, bo z jednej strony kiedyś to była rozmowa o tym, o satelitach, że jest satelity. Teraz jak rozmawiamy o kosmosie, to rozmawiam bardziej o właśnie cyberbezpieczeństwie satelit, o śmieciach kosmicznych, no bo tak naprawdę wiele tych satelit, które już przestały działać, one krążą jako śmieci i dochodzi do zderzenia z innymi satelitami. Słyszymy, że nieraz gdzieś tam spadną resztki. Więc tak naprawdę jeśli to wytłumaczyć, co to jest kosmos w domenie wojskowej, no to jest zobrazowanie, które nam pokazuje działania, ale tak naprawdę to jest szerszy temat, który wymaga bardzo wielu tematów, bo zestrzelenie satelity, chociażby wgranie jakiegoś wirusa, gdzie po prostu prześlę te informacje.
Ja nie słyszałem panel o sztucznej inteligencji, która jest już stosowana i będzie jeszcze bardziej stosowana we wszystkich tych obiektach wojskowych, w broni, w czołgach, w dronach, w dowodzeniu, we wszystkim, czyli może być wojna między sztuczną inteligencją jedną przeciwko sztucznej inteligencji drugiej, a człowiek będzie tylko obserwował i może ewentualnie lekkie korekty wnosił.
To prawda, no bo sztuczna inteligencja i w ogóle szerzej w ogóle wszystkie urządzenia autonomiczne, które się teraz dzieją na polu walki, tak? Prawda jest taka, że to bardzo mocno wchodzi. Ja się obawiam tego, w którym kierunku to pójdzie. Wiem, że regulacje się budują gdzieś tam na arenie, czy to unijnej, czy natowskiej, żeby to wszystko uregulować. Natomiast ja pamiętam, jak rok temu na naszej konferencji był taki chodzący piesek. I ten chodzący piesek strzelał, był BTS-em, jego można zrzucić po prostu z wysokiej wysokości, on wyląduje i będzie miał całą nawigację satelitarną i tak dalej, i tak dalej. I będzie robił całe zobrazowanie. To jest coś, co jest potęgą. W tym też mamy duży potencjał, mówię tu o pojazdach autonomicznych, bo na przykład mamy pojazdy z Instytutu Badawczego PIAP, które robią roboty, słynne na cały świat, na całym globie, od Chin przez Koreę, gdzie sprzedają te rozwiązania, bo wiele miejsc tak naprawdę zastępują już nam roboty.
I tak pan sobie wyobraża przyszłość.
Aż tak daleko nie wyskakuje. Troszeczkę mnie to przeraża, tak.
Ale będzie jakiś panel temu poświęcony?
Tak, będzie o pojazdach autonomicznych i sztucznej inteligencji na polu walki.
Od dawna jest, prawda?
Tak.
A to, co my, te zabawki, które dostaliśmy do ręki, pomagał panu w ustaleniu tego panelu, ten czat GPT?
Nie. Z zasady nie używamy czatu GPT. Mamy taki pomysł, żeby zrobić zderzenie naszych, nawet zrobiliśmy w ramach jednej z redakcji naszej Cyber Defense, co mówi chat GPT, a co mówi analityk. Na razie jeszcze analitycy mają tutaj większą siłę przebicia, ale to pytanie, jak szybko się nasza sztuczna inteligencja nauczy.
Konferencja. Będziemy państwu opowiadać o tej wielkiej warszawskiej konferencji jutro w popołudniu wnet. Jaśmina Nowak z naszego studia na Stadionie Narodowym, ale pewno będą też jakieś inne transmisje.
Dokładnie tak. No, jakby zadeklarowanych mediów jest kilka, nawet kilkanaście, więc na pewno czy to w telewizji, czy w serwisach internetowych o tym będzie można przeczytać i zobaczyć.
Bardzo serdecznie dziękuję panu za wizytę w studio i w Poranku Wnet.
Bardzo dziękuję.
August Żywczyk, członek zarządu Defense 24, był gościem Poranka Wnet, a my szybko przeniesiemy się do Wrocławia. Krzysztof Kunert, dzień dobry, studio Wrocław.
Studio Wrocław wita o poranku. Dzień dobry.
Co dzisiaj będzie w studiu Wrocław?
A dzisiaj o 10:10 w studiu Wrocław Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego, a rozmawiać będziemy o różnych sprawach, między innymi o S8. To bardzo ważna droga dla mieszkańców południa regionu. Oczywiście ta droga idzie przez całą Polskę, natomiast dla nas jest ona właśnie ważna, zwłaszcza tam bardzo dzisiaj niebezpieczna krajówka, która z Wrocławia w stronę Kłodzka zmierza i później dalej w stronę Czech. No i jest bardzo dobra wiadomość. Rusza przetarg na pierwszy odcinek. Co to znaczy dla powiatu wrocławskiego, to będę pytał starostę tego powiatu. No ale nie tylko. Porozmawiamy też o 25 latach funkcjonowania powiatów w Polsce. Powiaty, czyli ten poziom samorządu między gminą a województwem, czy on jest potrzebny, to te debaty były przez 25 lat. Dzisiaj chyba już nikt nie ma wątpliwości. Zapytam również o to, co z Odrą, czy grozi nam powtórka z katastrofy ekologicznej, która miała miejsce w zeszłym roku. To zelektryzowało państwa bardzo. No, grozi powtórka. To jest niestety taka cywilizacyjna choroba, bym powiedział. I musimy się na to przygotować. Więcej, proszę państwa, nie zdradzę. O 10:10 zapraszam na audycję.
To zdradź jeszcze, jaka jest pogoda we Wrocławiu.
Świetna jest pogoda, w końcu wiosna dała nam zielone światło i jest bardzo zielono i słonecznie i ciepło, więc jest super po prostu.
Studio Wrocław 10:10, Krzysztof Kunert zaprasza, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
To w Poranku Wnet może jeszcze posłuchamy piosenki z playlisty Wojciecha Cyrulnika. I tak po amerykańsku pożegnaliśmy poranek wnet. Joanna Rejner zrealizowała dzisiejszy poranek. Ksenia Parmańczuk była wydawcą. Konrad Tomaszewski odpowiada za wideo i za kanał YouTube, a Jakub Duszak za wiadomości. Krzysztof Skowroński, życzę Państwu miłego dnia.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Dzień dobry, mina 9:00 w tym wydaniu wiadomości. Kolejny zerwany rozejm w Sudanie, stan wyjątkowy w obwodzie białgorodzkim, komentarz generała Skrzypczaka oraz sytuacja we Włoszech po powodzi wraca do normy. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
W Sudanie nadal trwają walki między siłami rządowymi a bojownikami należącymi do sił szybkiego wsparcia. Walczące strony zerwały zawieszenie broni, które miało zacząć obowiązywać wczoraj wieczorem. W niedzielę przedstawiciele obu stron konfliktu zgodzili się na tygodniowy rozejm. Poinformowały o tym wspólnie Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska, które pośredniczyły w rozmowach pokojowych w Dżuddzie. Porozumienie zostało zawarte, aby organizacje pomocowe mogły przekazać pomoc humanitarną cywilom. Jednak agencja AFP podaje, że walki mimo zapowiedzi nie zostały przerwane. Świadkowie informują, że starcia miały miejsce w północnym Chartumie, stolicy kraju, a siły rządowe przeprowadziły naloty na wschód od miasta. W starciach zginęło dotychczas około 1000 osób. Ponad 1 000 000 osób musiało opuścić swoje domy. To nowy etap wojny, mówił o sytuacji w Białgorodzie podczas poranka wnet generał Waldemar Skrzypczak.
Nowy etap wojny, wojny partyzanckiej, która miejmy nadzieję rozleje się na większą część terytorium Rosji, bo liczba niezadowolonych Rosjan, czyli pro-Ukraińców, jest znacząca. To dobra droga do tego, aby Putin zechciał tą wojnę zakończyć poprzez wycofanie wojsk swoich z terytorium Ukrainy, bo on tego Rosja tego ciężaru nie dźwignie. Wojna wewnętrzna, brak stabilizacji wewnętrznej, wojna z Ukrainą to jest ponad możliwości Rosji.
Mówił generał Waldemar Skrzypczak. Dwa legiony rosyjskich ochotników walczących po stronie Ukrainy, Wolność Rosji i Rosyjski Korpus Ochotniczy, weszły do wsi położonych w rejonie miasta Grajworon w obwodzie białgorodzkim. Zaatakowano budynek FSB. Rosja wprowadziła w obwodzie białgorodzkim stan operacji antyterrorystycznej. Trwa ewakuacja amunicji nuklearnej z magazynu Białgorod 22, znajdującego się w okolicach Grajworonu. Z przygranicznych wsi ewakuowano większość mieszkańców. Amerykański Instytut Badań nad Wojną donosi o panice w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej. Kierowca ciężarówki, który najechał na bariery bezpieczeństwa na Lafayette Square w pobliżu Białego Domu, mógł uczynić to celowo. Tak wynika ze wstępnego dochodzenia, poinformowało US Secret Service, zajmujące się ochroną najważniejszych osób w państwie. Do incydentu doszło krótko przed godziną 22 w poniedziałek czasu lokalnego. W związku z nim zamknięto część dróg i ścieżek pieszych na Lafayette Square. Policja aresztowała kierowcę ciężarówki. Nikt nie został ranny. Osoby przebywające w znajdujących się w pobliżu hotelu High Adams zostały ewakuowane na prośbę Secret Service. Po pierwszym zderzeniu kierowca uderzył w bariery po raz drugi, przekazała waszyngtońska telewizja WSA. Kiedy policja dotarła na miejsce, zdalnie sterowany robot wyważył tylne drzwi ciężarówki, odsłaniając znajdujący się w środku wózek transportowy. Żadnego innego ładunku nie było, co widać na nagraniu udostępnionym przez waszyngtońską telewizję. Myśliwce F-16 dla Ukrainy coraz bliżej, o czym mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Szkolenia ukraińskich pilotów się zacięli. Przedstawiciele władz amerykańskich już powiedzieli, że oni gotowi przekazywać Ukrainie samoloty F-16. Jeszcze nie ma oficjalnej informacji, ale Niderlandy odwołali na przykład sprzedaż swoich F-16 w pewnej firmy i domniemam, że to akurat te F-16, które oni wkrótce mogą przekazać Ukrainie.
Dmytro Antoniuk podczas wystąpienia na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona. Sekretarz Sił Powietrznych USA Frank Kendall powiedział, że przed wysłaniem F-16 na Ukrainę trzeba rozwiązać wiele kwestii, co w najlepszym wypadku zajmie kilka miesięcy. Na pytanie, czy Stany Zjednoczone mogą przekazać własne samoloty, odpowiedział, że istnieje wiele możliwości. Sekretarz Sił Powietrznych USA wyraził przekonanie, że zachodnie myśliwce wzmocnią siły ukraińskie, ale same w sobie nie zmienią przebiegu wojny. Łódzki region Emilia-Romagna powoli wraca do życia po katastrofalnej powodzi. W wielu miejscowościach woda już opadła i nieprzerwanie trwa sprzątanie błota z domów, piwnic i sklepów. Wznawiane są sukcesywnie lekcje w szkołach. Nadal trudna sytuacja panuje w rejonie Rawenny, gdzie zniszczeniu uległo 3000 budynków. W miejscowościach koło Rawenny, na obszarze, który najbardziej ucierpiał z powodu kataklizmu, trwa wypompowywanie wody. Mimo poprawy pogody i prognozowanego obniżenia poziomu rzek, także dziś w Emilii-Romanii będzie obowiązywał czerwony najwyższy stopień alarmu pogodowego. Z 26 do 16 tysięcy zmniejszyła się w ciągu doby liczba osób ewakuowanych. Całkowicie zamkniętych dróg jest prawie 400, a częściowo 225. Przywracane jest kursowanie pociągów. Jedna ze spółek finansowych kupiła specjalne terminale od firmy Elona Muska, a on z kolei, jak poinformowały media, tak skierował swoje satelity, by zapewnić włoskiemu regionowi jak najlepszy sygnał.
Prognoza pogody.
Dziś na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podlasiu zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu głównie na zachodzie i południowym zachodzie. Tam też możliwe burze, a nawet grad. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem, które mogą występować w większości powiatów województwa lubuskiego. Najchłodniej będzie w okolicach Wrocławia 18, na pozostałym obszarze kraju.